8:41, trochę jeszcze rozmawialiśmy z ministrem Antonim Macierewiczem, który opuścił studio, jedzie do dalszych zadań, a znowu w Krakowie, czyli tak się poruszamy. Warszawa, Kraków, w Krakowie pewnie jest profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze. Nie wiem, czy uda się ustabilizować, bo słabo pana profesora słychać. To ja jeszcze raz zadam pytanie, nie pytanie, tylko przywitanie. Dzień dobry i może teraz usłyszymy głos pana profesora już lepszej jakości. Halo, halo.
Dzień dobry.
O, jest ciut lepiej. Panie profesorze, Antoni Macierewicz tryska no, nawet dobrym humorem, mając takie przeświadczenie, że PiS utworzy rząd. Pan profesor jak patrzy na wyniki wyborów i nową konstelację parlamentarną?
To jest dla mnie jasne. Nie ma żadnej możliwości, żeby porozumieć się z PSL-em, z Lewicą i z Konfederacją, a to byłoby potrzebne razem, żeby stworzyć rząd. Też nie wyobrażam sobie takiego układu. A więc najkrócej mówiąc, nie widzę najmniejszych szans na to, ażeby to ktoś inny niż Donald Tusk układał nowy rząd.
To zaraz, co to oznacza dla Polski, to przejdziemy, ale co te wyniki mówią o kondycji polskiego państwa, polskiego społeczeństwa, o naszym życiu publicznym, panie profesorze?
No może warto powiedzieć, że te wyniki mówią nie tylko coś o kondycji, jak pan się wyraził, polskiego społeczeństwa, ale o kondycji naszej cywilizacji, która się zmienia i której kierunek zmian odpowiada dokładnie temu, co reprezentuje Platforma Obywatelska razem ze swoimi przystawkami. Wygrali ci, którzy płyną z prądem. Z prądem, no może nie globalnych zmian, bo te nie wiadomo, jak będą wyglądały wskutek zaburzeń, które...
Wskutek zaburzeń, tutaj ten głos gdzieś znikł, to połączenie z Krakowem nie jest tak dobre, jakbyśmy chcieli. To jeszcze raz wrócę. Urwało nam, panie profesorze, na słowach, że mówi o tym, że wygrali ci, że chcą płynąć z prądem.
Tak, z prądem tych zmian cywilizacyjnych, oczywiście kontrolowanych, pobudzanych przez globalnie dominujące korporacje i globalnie dominujące, służące tym korporacjom media, które wychowują ludzi odspołecznionych. Służą temu media, tak zwane społeczne, które są w istocie właśnie narzędziem odspołecznienia ludzi, a sposobem realizacji nowej polityki jest happening, bo z tym właśnie mieliśmy do czynienia 15 października ze zmobilizowaniem kilku milionów wyborców, którzy do wyborów zazwyczaj nie chodzą, którzy polityką się nie interesują, ale którzy zostali wciągnięci w swoisty happening emocjonalny. Dzisiaj, tak jak to się robi od pewnego czasu, ice water bucket, taki moment jest, że się spotykamy i w radosnym geście kończymy z faszyzmem w Polsce i już nie interesujemy się dalej polityką, już jest dobrze, już jest normalnie, a my zajmujemy się swoimi indywidualnymi sprawami, w ogóle ich nie kojarząc ze zmianami, jakie przyniesie zmiana władzy.
To jest jedna perspektywa, może to jest wyrok na zbyt surowy. Po prostu część polskiego społeczeństwa uznała, że czas na jakąś zmianę, że demokracja polega na tym, że raz na jakiś czas rządy się zmieniają. No a że karta menu jest taka, jaka jest, to już nie do końca wina tych wyborców.
Ale oczywiście z panem redaktorem. Niewątpliwie w tym sensie także PiS płynął przeciwko prądowi czasu, w którym zużywa się, no, powiedziałbym, popularność czy zdolność pozyskiwania głosów w demokratycznym systemie. Zwracam tylko uwagę na to, że oprócz tego naturalnego i występującego zawsze w systemach demokratycznych zjawiska zmęczenia, że tak powiem, rządzącego materiału, występuje coś jeszcze, coś właśnie, co no jednak niewątpliwie wyróżniało te wybory na tle wszystkich poprzednich, to właśnie zdolność zmobilizowania ludzi, którzy, jeszcze raz to powtórzę, no jednak nie przejmują się chyba tak specjalnie PiS-em na co dzień, raczej korzystają z jego socjalnych, takich czy innych zresztą, elementów polityki. Na pewno korzystają, bardzo dużo ludzi korzysta niewątpliwie z znakomicie prosperującej pod rządami Prawa i Sprawiedliwości gospodarki. O tym mówią wszyscy, bez wyjątku zagraniczni obserwatorzy. No ale po prostu nie potrzebują ci wyborcy zmobilizowani na zasadzie happeningu zastanawiać się nad takimi sprawami, tylko rzucają głos i wracają do swojej zabawy.
Licząc, że ta uczta się nie skończy. Jak się popatrzy na historię, jest ten taki klasyczny, trochę wyświechtany przykład dwóch premierów XIX-wiecznej Anglii, Disraeli i Gladstone. Panowie się zmieniali, raz przychodził jeden, raz przychodził drugi, przez kilkadziesięcioleci na zmianę rządzili Wyspami Brytyjskimi w apogeum siły Imperium Brytyjskiego. Może to jest też polska historia, może to nie jest żadna finis polonie, tylko po prostu teraz będzie Tusk, a potem znowu wróci Jarosław Kaczyński albo ktoś inny z Prawa i Sprawiedliwości.
Ależ oczywiście, że to nie jest żaden finis polonie. Sprowadzanie w wyniku wyborów 15 października do takiego werdyktu jest no, kompletnym absurdem. Polska była i będzie jeszcze bardzo długo zapewne. Natomiast nie sądzę, żeby porównanie, którego użył pan redaktor, było trafne, ponieważ te dwie partie, które się zmieniały w polityce brytyjskiej w drugiej połowie wieku XIX i początku wieku XX, czyli liberalna i konserwatywna, no miały bardzo głęboko zakorzenione struktury. Społeczna sytuacja w Wielkiej Brytanii była stabilna i zewnętrzny świat mniej więcej funkcjonował przez kilkadziesiąt lat do pierwszej wojny światowej w podobnych warunkach. Teraz tak nie jest. Powtarzam swoją tezę, może błędną, że następuje dość przyspieszona zmiana cywilizacyjna, która będzie podmywała szansę budowania takiej partii, jaką stworzył swoją niezwykłą zdolnością taktyczną partii, która jednocześnie nie tylko walczy o władzę, ale odwołuje się do pewnych wartości, pojęć, które owe zmiany cywilizacyjne próbują unicestwić, znieść. Patriotyzm, tradycja, to wszystko przecież ma być wyrzucone na śmietnik historii. I no niewątpliwie te zmiany, które widać choćby w wielkich miastach, a w wielkich miastach mieszka coraz więcej ludzi, sprawiają, że właściwie możemy zaryzykować hipotezę z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że formacja typu PiS no nie ma szans na wygranie wyborów na przykład samorządowych w którymkolwiek z wielkich miast. Czy wystarczy tego elektoratu, który jeszcze jest przywiązany do wartości, do jakich odwołuje się Prawo i Sprawiedliwość, czy odwoływałaby się inna partia? Właśnie takich, jakie wymieniłem przed chwilą, wartości, nazwijmy je umownie, konserwatywnych, no myślę, że tego elektoratu na zwycięstwo może zabraknąć, a w każdym razie w dającej się przewidzieć przyszłości, dopóki nie nastąpi jakiś zwrot cywilizacyjny. Wydaje mi się, że PiS i tak osiągnął dużo w ciągu tych 8 lat, bo powstrzymał część tych zmian, odsunął jakieś najbardziej szaleńcze elementy rewolucji, nie tylko obyczajowej, ale mentalnościowej, w której polityczna poprawność zabiera całkowicie wolność intelektualną w wielu najważniejszych ośrodkach akademickich, mediach w krajach Zachodu. A więc no niewątpliwie PiS tymi 8 latami, rozmaitymi instytucjami, które próbował zbudować, opóźnił te zmiany, ale przeciwko prądowi nie wygrał.
A z drugiej strony pan profesor taktownie powiedział, że może ta teza nie jest prawdziwa. To jeszcze jeden argument z bliższej historii, rok 2011. Triumf nie tylko powtórny Donalda Tuska i odtworzenie się silniejszej niż z roku 7 koalicji PSL-PO, ale do tego jeszcze wejście Janusza Palikota. Wtedy wydawałoby się, że ten trend jest niepowstrzymany. Minęło 4 lata, wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając nie tylko większość głosów wśród osób starszych i w średnim wieku, ale także wśród najmłodszych wyborców. Może ten trend nie jest taki wszechmocny.
Nie, no oczywiście, to ma pan redaktor rację. Należy zachowywać nadzieję na nieprzewidywalne i niewątpliwie takie czynniki mogą się pojawić, które zmienią ten bieg czy ten prąd, prawda? Natomiast myślę, że trzeba zwrócić także uwagę na to, że w roku 2011 ekipa kierująca Prawem i Sprawiedliwością no, oscylowała wokół 60 paru lat. W tej chwili to jest o te 12 lat więcej i to nie wróży dobrze projektowi, który buduje nadzieję na powrocie tej samej ekipy do władzy za lat 4 czy 8, prawda? Więc myślę, że tego rodzaju rozumowanie, jakie zaproponował pan redaktor, oznacza niewątpliwie potrzebę silnej wymiany pokoleniowej czy nowego projektu politycznego, partyjnego, co oczywiście jest szalonym ryzykiem. Nie jestem entuzjastą tego rozwiązania, ale mówię, to nie jest tak, że można również wygrać z prądem czasu, który przesuwa nas nieubłaganie w kierunku tych, którzy schodzą ze sceny, a inni młodsi próbują na tę scenę się wedrzeć i łatwiej nawiązują kontakt z tymi, którzy tworzą grono wyborców.
Oczywiście zmiana pokoleniowa jest no, siłą rzeczy naturalna. Czy pan profesor widzi jakąś zmianę poglądową? Czy po tych wyborach widać już, w którym kierunku Prawo i Sprawiedliwość powinna zmieniać swój sposób patrzenia, myślenia na świat, na Polskę, na społeczeństwo?
Broń Boże, nie jestem od tego, żeby doradzać cokolwiek w takich sprawach. Myślę, że trzeba, jeszcze raz to powtórzę, docenić to, co udało się zrobić w ciągu tych 8 lat, uświadomić sobie także, że bardzo wiele z tego obecny układ rządzący, znaczy ten, który przejmie władzę, będzie starał się odwrócić i zajmie mu to trochę czasu. No i trzeba sobie uświadomić jeszcze jedno. Pan redaktor przywołał tutaj przykład z roku 2010, 11, 12, z tamtych wyborów, z tamtego czasu. No, nie jest tak, że Donald Tusk i jego ekipa nie posiadają pamięci, prawda? Jest taki stereotyp, schemat mściwego Donalda. Myślę, że ta pamięć głęboka no, dyktuje wręcz konieczność takich posunięć, które obezwładnią Prawo i Sprawiedliwość skutecznie, nie pozwolą na powtórzenie się scenariusza, który zdarzył się rzeczywiście w roku 2015. Tutaj pozwolę sobie nie zgodzić z diagnozą, jaką stawiał niezwykle przeze mnie szanowany, także ze względu na przenikliwość intelektualną, Józef Orzeł, który mówił, że kiedy Platforma dojdzie do władzy ze swoimi przystawkami, no to zajmując się normalnymi kwestiami władzy, nie będzie myślała o zemście. Otóż nie, zemsta jest tym, co spaja te koalicje, zemsta i stołki. Przecież nie ma programowej tutaj żadnej koalicji, nie ma mowy o żadnej umowie programowej. Nie wiem, czy pamięta pan redaktor, jak wyglądało przygotowanie rządu w Niemczech. Chyba 2 miesiące dyskutowano o umowie programowej, zanim zaczęto rozmawiać o stołkach. U nas nikt w ogóle nie mówi o programie, tylko media typu Onet, WP piszą, kto który stołek zajmie w nowym rządzie i wręcz wszyscy wzywają do tego, żeby nie mówić o programie, bo to może podzielić tę zwycięską koalicję, a jedyne, co może ją spoić, połączyć poza podziałem stołków, to jest właśnie rewanż, czy jakby to powiedzieć, zemsta, czy skuteczne zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości. Niewątpliwie takie wysiłki będą podejmowane. W dodatku są to te wysiłki, które wpisują się w logikę powiedziałbym, happeningu, karnawału politycznego. No, ci ludzie, którzy zagłosowali na zasadzie udziału w pewnym widowisku, a powtarzam, wydaje mi się, że ta grupa była dość liczna, tych właśnie, którzy na ogół w wyborach nie biorą albo wzięli udział po raz pierwszy jako pewnego rodzaju rozrywkę, traktując ten dzień, mogą czekać na następne odcinki tej rozrywki, którą zapewni tylko rozprawa, sąd, igrzyska polegające na rzucaniu lwom na pożarcie ofiar. Nie porównuję rzecz jasna PiS-u do pierwszych chrześcijan, ani Donalda Tuska do Nerona. Porównuję tylko ten system polityczny, który w tej chwili triumfuje, do systemu rzymskiego, w którym zapewnianie igrzysk ludowi jest pewnego rodzaju podstawą władzy. A tutaj igrzyska mogą polegać właśnie na zemście.
A z drugiej strony pytanie, czy Donald Tusk będzie tak silnym politykiem, jak był w latach 2007-2014. Nie wiem, czy pan profesor obserwuje te ostatnie dni, pewnie jak znam pana profesora, to obserwuje. I jak trudno jest koalicji rządzącej wycofywać się z obietnic, jak jednak polska scena polityczna i polskie społeczeństwo zmieniło się przez te 8 lat i mówienie, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Jak trudno przychodzi, jak łatwo może odebrać popularność polityczną. To nie jest tak, że Donald Tusk, wracając, zmierzy się z zupełnie inną sytuacją i trudniej mu będzie sobie z nią poradzić, tak jak robił to wcześniej.
Ale rzeczywiście to jest właśnie część tych zmian, które są skutkiem jednak bardzo wytrwałej i pod wieloma względami owocnej pracy rządu w ciągu ostatnich 8 lat. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z czynnikiem, którego znaczenie wciąż rośnie i rośnie. Jeszcze większe ma on znaczenie niż miał 8 lat temu. Media mogą tworzyć nierzeczywistość skuteczniej jeszcze niż było to 8 lat temu, a w tej chwili Donald Tusk będzie cieszył się takim monopolem medialnym dzięki zaniedbaniom Prawa i Sprawiedliwości. To jest mój główny zarzut do tej formacji, jakiej nie miał chyba nawet w roku 2011. To jest jednak totalna dominacja medialna, która zapanuje i Radio Wnet będzie taką wysepką, jedną z niewielu, jeśli nie jedyną, to może przesada, ale sądzę, że na palcach jednej ręki będzie można policzyć te ośrodki medialne, które razem pewnie będą miały zasięg jakiś 5% elektoratu, a do 95% będą docierały komunikaty jednolite, zwarte, bojowe, jakie będzie dyktowała władza.
Z drugiej strony, to już ostatnie pytanie, przedostatnie, patrzę na ten rozkład sejmowy, to jest jednak 194 głosy plus jeszcze prezydent, który udowodnił, że jest dość wierny i wyborcom, i ideałom, którego do władzy w Pałacu Prezydenckim wyniosły. To jest też sytuacja, jest jednak inna niż w roku 7 czy 11. Wtedy to PiS miało 150 kilku posłów, a Platforma pod 200, teraz jest odwrotnie.
Przypomnijmy, że ta sytuacja trochę przypomina sytuację z lat 2007-2010, czy od końca 2007 roku, kiedy to przedterminowe wybory przegrał PiS, a prezydentem pozostawał Lech Kaczyński. Ci, którzy pamiętają, to pamiętają, jak rozkręcona została kampania systematycznej nienawiści, zohydzania, poniżania urzędującego z woli wyborców prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Że nie wspomnę o tym, jak tragicznie się to wszystko skończyło. Teraz, mam nadzieję, tego rodzaju tragiczny scenariusz może nam nie grozi, ale niewątpliwie ta kampania hejtu rozpoczęta w nowej swojej fazie, bo oczywiście ona trwa od momentu wyboru Andrzeja Dudy, pierwszego wyboru, została przypomniana i nakręcona na nowo przez Donalda Tuska tuż przed wyborami, kiedy powiedział, że Andrzej Duda nie jest legalnym prezydentem, że legalnym prezydentem jest pan Trzaskowski. A w tej chwili zaczyna się szantaż, nacisk na Andrzeja Dudę. Pojawiają się wysyp cały specjalistów od prawa, którzy mówią, że Andrzej Duda stanie przed Trybunałem Stanu. I jedynym sposobem uniknięcia Trybunału Stanu jest dla Andrzeja Dudy układ, deal. I to mówią prawnicy. To jest najbardziej zabawne, że sugerują tego rodzaju grę prawem. Deal, w którym Andrzej Duda przejdzie na jasną stronę mocy, będzie popierał rząd Platformy Obywatelskiej i w ten sposób uniknie odpowiedzialności za swoje straszliwe zbrodnie wobec prawa. No więc myślę, że ten nacisk jeszcze bardziej brutalny niż był w przypadku tych dwóch lat koabitacji z Lechem Kaczyńskim.
To teraz na koniec proszę tego nie traktować dosłownie, tylko jako formę żartobliwą. Może nastrój i analiza pana profesora wynika z tego, że skończył pan tom szósty dziejów Polski, Potop i Ogień. Okres rzeczywiście trudny dla dziejów Rzeczpospolitej.
No rzeczywiście, kiedy pisałem ten tom, to przede wszystkim odsłoniła się przede mną panorama historii sięgająca naszego dnia dzisiejszego. Panorama, w której kształtuje się już w drugiej połowie wieku XVII podział na dwie śmiertelnie zwalczające się partie, w której jedna odwołuje się do postępu ulokowanego na Zachodzie i zaczyna gardzić polskością, zaczyna odrzucać ją jako zaściankową, złą, zatęchłą, którą nie tyle warto reformować, bo oczywiście w przypadku błędów, a tych nie brakowało w Rzeczpospolitej, reformy są potrzebne, ale po prostu wyrzucić na śmietnik i przyjąć cokolwiek przyniesie rozkaz z odpowiedniej stolicy Zachodu. To już jest częścią naszej tradycji od drugiej połowy wieku XVII i to warto sobie uświadomić.
Mniej więcej za miesiąc, mam nadzieję, uda się pana profesora na rozmowę namówić, bo wtedy będziemy już po lekturze i mam nadzieję większość z państwa będzie po lekturze szóstego tomu, który na dniach, na dwóch, trzech tygodniach powinien się w księgarniach pojawić. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 9:03. Kończymy poranek Wnet. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Za chwilę serwis informacyjny.